Dzisiaj w ramach cyklu Wydarzenie Miesiąca chciałem Państwu opowiedzieć o zbrodni popełnionej na naszych rodakach 75 lat temu. Zbrodni mało znanej, zbrodni, o której rzadko się mówi i pisze, a jej ofiarą padło wielu naszych braci i sióstr. Września 1939 roku wojska sowieckie wkroczyły do Polski. Okupacja sowiecka, która się wówczas rozpoczęła, przyniosła Polakom 4 wielkie deportacje, przyniosła naszym oficerom, funkcjonariuszom służby więziennej, policjantom zbrodnię, którą umownie nazywamy zbrodnię katyńską. Ta okupacja również zapełniła sowieckie łagry i sowieckie więzienia. Tysiące naszych rodaków znalazło się w więzieniach na terenach całego Związku Radzieckiego. Pełne były również więzienia na dawnych Kresach Wschodnich. 22 czerwca 1941 roku wojska niemieckie zaatakowały Związek Sowiecki. Stalin był kompletnie zaskoczony. Mimo że miał liczne sygnały, że Hitler planuje atak, miał te sygnały od własnego wywiadu, miał te sygnały również od Polaków, od Związku Walki Zbrojnej, który przez Londyn alarmował, że niemieckie dywizje gromadzą się przy granicy ze Związkiem Sowieckim. A jednak zaskoczenie było całkowite. Już pierwszego dnia wojny Niemcy na lotniskach zniszczyli 1200 samolotów. Przerażony, zaskoczony Stalin wyjechał z Moskwy na kilka dni. Nieprzygotowana do obrony, źle dowodzona armia sowiecka ponosiła klęskę za klęską. W tej sytuacji zarządzono ewakuację więzień w głąb Związku Sowieckiego. Jak obliczają historycy, w więzieniach na obszarze Kresów Wschodnich II Rzeczpospolitej przebywało około 40 tysięcy ludzi. 40 tysięcy obywateli II Rzeczpospolitej. Byli to Polacy, ale byli to również Ukraińcy, Litwini, Żydzi, inni obywatele II Rzeczpospolitej różnych narodowości. Nakazano ich ewakuację w głąb Związku Radzieckiego. Ponieważ brakowało wagonów kolejowych, więźniów formowano w piesze kolumny i gnano na wschód. Jeden z uczestników takiej ewakuacji zanotował. 22 czerwca 1941 roku wyprowadzili nas z więzienia z Lwowa i maszerowaliśmy tak aż do Moskwy. 28 sierpnia przyszliśmy do Moskwy. Po drodze, który nie mógł iść z wycieńczenia, to został przebity bagnetem i konwój badał puls, czy skonał. Jeśli nie, to drugi raz przebijał. Inny więzień, który przeżył gehennem ewakuacji więzienia w Starej Wilejce, wspominał. Marczyński, nauczyciel z powiatu Święciany, był bardzo osłabiony, któremu syn jego jako ojcu chciał dopomóc w marszu. Zauważywszy, NKWD-sta podbiegł do Marczyńskiego, kazał synu opuścić ojca. Syn się zawahał, widząc, co się święci. NKWD-sta bez namysłu strzelił Marczyńskiemu w głowę, zabijając na miejscu. Syna zaś kopnął, który z bólem serca musiał opuścić ojca i iść dalej. Ostatni z kolumn, przeważnie starców i chorych lub kalekich, rozstrzeliwano natychmiast lub przebijano bagnetami dla zaoszczędzenia naboi, których nie mieli za dużo. Widziałem, jak padali ci, którzy nie mogli nadążyć za kolumną i co parę sekund rozlegały się strzały pomieszane z głosami jęku konających i tych, którzy prosili o darowanie życia. Z 2000 uczestników tego marszu śmierci zginęło po drodze ponad 500. Często zdarzało się, że konwojenci w sytuacji, gdy kolumnę doganiali Niemcy, mordowali więźniów. Taki los spotkał jedną z kolumn ewakuowanych z Mińska. Najpierw eskorta kazała więźniom uciekać w las, po czym otwarto do nich ogień z karabinów maszynowych. Następnie dobijano rannych strzałem z pistoletu. Na koniec, aby mieć stuprocentową pewność, że nikt nie przeżył tej masakry, jeżdżono po zwłokach ciężarówką. Szacuje się, że 20 tysięcy ewakuowanych z Mińska w tej i podobnych masakrach zginęło 18 tysięcy ludzi. Ponieważ jednak szybko posuwające się wojska niemieckie uniemożliwiały często ewakuację więzień, 24 czerwca 1941 roku, trzeciego dnia wojny, Ławrenti Beria rozkazał rozstrzelać wszystkich więźniów skazanych albo oskarżonych o działalność kontrrewolucyjną albo antysowiecką, sabotaż gospodarczy czy dywersję. Rozkaz ten zapoczątkował jedną z najokrutniejszych zbrodni II wojny światowej. Ofiarami mordów padli m.in. więźniowie przetrzymywani we Lwowie, Łucku, Dubnie, Samborze, Dobrominu, Oszmianie, Tarnopolu, Złoczowie, Czortkowie, Drohobyczu. Rozkaz o wymordowaniu więźniów nie był czymś nowym w państwie bolszewickim. Już w czasie wojny domowej w 1919 roku, kiedy bolszewicy musieli wycofywać się wobec nadchodzących wojsk białych w Charkowie, wymordowano więźniów. Również w 1940 roku zapadł rozkaz o wymordowaniu wziętych do niewoli polskich oficerów z trzech obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W raporcie NKWD z 28 czerwca 1941 roku tak opisano likwidację więźniów więzienia w Łucku. Czytamy w dokumencie. 22 czerwca bieżącego roku około godziny 14 więzienie numer 1 i miasto Łuck zostały zbombardowane przez samoloty wroga. Po narocie więźniowie w liczbie około 2000 zbuntowali się. Więźniowie zrobili wyjście w ogrodzeniu spacerniaka, a część z nich próbowała zbiec przez wartownię. Nie bacząc na ostrzeżenie, niektórzy więźniowie próbowali zbiec i zostali zastrzeleni. Do godziny 9, 23 czerwca 1941 roku więźniowie przebywali na spacerniaku, a następnie zostali z powrotem zapędzeni do budynku więzienia. Od czasu buntu wykonano wyroki na 73 więźniach skazanych na karę śmierci. O godzinie 12, 23 czerwca, na polecenie naczelnika Stana, więźniowie zostali z powrotem wyprowadzeni na spacerniak. Po oddzieleniu 84 więźniów, około 2000 pozostałych zostało zastrzelonych na spacerniaku. Wszystkie materiały i rzeczy osobiste więźniów spalono. Kosztowności i dokumenty finansowe, pieczątki, druki, księgi więźniów i inne dokumenty zostały przewiezione do Kijowa. To była relacja oficerów NKWD, którzy chwalili się swoim przełożonym zamordowania 2000 więźniów więzienia w Łucku. Byli tacy, którym udało się przeżyć tą masakrę, ocaleli pod zwałami trupów i potem opowiadali to, czego byli świadkami, to, czego sami doświadczyli. Jedna z tych cudownie ocalonych osób, Walentyna Lepiszkiewicz, wspominała likwidację więzienia w Dubnie. Otworzyły się drzwi i do celi z automatem w rękach wszedł oddziałowy, którego my znałyśmy, a za nim stanęła w drzwiach ściana głów z karabinami, zagon czekistów. Stawać do kąta! Zagrzmiał głos starszego. Szybciej! Nastawił automat. Ja stałam, nie ruszając się na miejscu. Pozostałe kobiety zamiast do tyłu odruchowo skierowały się do mnie. Nagle coś strasznego zatrzeszczało w uszach i na mnie powaliła się Ola. Jej ciężar ciała powalił również i mnie na podłogę. To były pierwsze strzały. Za nimi posypały się następne. Biedne kobiety padały jak skoszone kłosy na ziemię. Bez krzyku, bez skarg. W dubieńskim więzieniu zabito 550 osób, w tym matki z niemowlętami zatrzymane podczas próby nielegalnego przekraczania w granicy. W Dobromilu początkowo zabijano więźniów pojedynczo w drewutni uderzeniem ciężkim narzędziem, młotem lub kolbą karabinu, lub zakuwano bagnetem. Zwłoki wywożono następnie do kopalni soli w Salinie i wrzucano do nieczynnego szybu. Kiedy Niemcy byli już blisko, ofiary rozstrzeliwano strzałem w tył głowy i wrzucano do wykopanych dołów. Opornych zabijano w celach. Po wkroczeniu Niemców naliczono 800 ofiar. We lwowskim więzieniu Brygidki zabito ponad 2000 ludzi. W niemieckim raporcie zapisano: u wszystkich ofiar stwierdzono liczne okaleczenia tępym narzędziem. Kobiety były zgwałcone, miały poobcinane piersi. Także męskie organy stały się celem bolszewickich perwersji. Zastygłych na twarzach ofiar grymasów i pozrywanych ubrań, jak też licznych śladów wynika, że aresztowani poddani zostali koszmarnym torturom. Zostali dosłownie zamęczeni na śmierć. Naoczny świadek zbrodni popełnionej w Borysławiu wspominał: to byli, krótko mówiąc, wszystko ci ludzie zaaresztowani tydzień lub 10 dni wcześniej. Tam był ten Kozłowski, jego siostra. Siostra, ona miała jakieś 16 lat. Miała wyrwane sutki, jakby obcęgami. Twarz miała spaloną. Mówili, że po śmierci kwasem solnym, żeby nie było poznać. Ale według mnie to tak nie było. Natomiast on jednego oka w ogóle nie miał, a drugie miał zapuchnięte. Usta miał zszyte drutem kolczastym. Ręce miał zupełnie zmiażdżone, a zarazem spalone. Robiło to wrażenie, że oblewali mu ręce jakimś ukropem, bo schodziły całe płaty skóry. Ona była naga, on nie. Butów nie mieli. W sumie tych trupów było jakieś kilkadziesiąt. Większość tych ludzi nie była zabita normalnie, strzałem, lecz poraniona dotkliwie. Liczbę ofiar mordu w Borysławiu szacuje się na kilkaset. W Żółkwi zamordowano co najmniej 29 osób. Emerytowany ukraiński nauczyciel Bazilus Zarwni tak opisał moment odkrycia zbrodni 7 lipca 1931 roku. Kiedy 29 czerwca Niemcy zajęli Żółkiew, zaczęliśmy szukać naszych zaginionych na zamku. Tam było więzienie NKWD. Na placu więziennym odkryliśmy w dwóch miejscach świeżo poruszoną ziemię przykrytą deskami. Zaczęliśmy kopać i zobaczyliśmy, że w obydwu tych miejscach zakopane są zwłoki. W sumie odkopano 29 ciał. Większość z nich miała twarze niemożliwe do rozpoznania. Niektórym ofiarom brakowało na przykład oczu. U większości zabitych brakowało górnej części czaszki, a mózg wylał się. U nikogo nie zauważyłem ran postrzałowych. Jak szacuje polski historyk zajmujący się tą okrutną zbrodnią, Bogdan Musiał, w wyniku ewakuacji więzień na Kresach zginęło od 20 do 30 tysięcy ludzi. Ostrożnie licząc, co najmniej połowa z tych zamordowanych, czyli 10 do 15 tysięcy, to byli Polacy. Pozostali to byli też obywatele II Rzeczpospolitej, ale innej narodowości. Ukraińcy, Litwini, Białorusini, Żydzi. 20-30 tysięcy niewinnych ludzi, pomordowanych często w straszliwy sposób. Te straszne zbrodnie popełnione przez Sowietów na więźniach wykorzystali Niemcy do swojej propagandy. Józef Goebbels zanotował w swoim dzienniku 6 lipca 1931 roku: wielka kampania propagandowa przeciwko bolszewizmowi rozpoczęta. Prasa, radio, film i propaganda. Przesłanie. Opadła zasłona i oto Moskwa bez maski. Do tego cały materiał o okrucieństwach we Lwowie, dokąd posłałem 20 dziennikarzy radiowców. Te widoki naprawdę budzą grozę. Dwa dni później Goebbels zanotował: wieczorem praca nad tygodniową kroniką filmową ze wstrząsającymi scenami bolszewickich okrucieństw we Lwowie. Furioza, dzwoni Führer. To najlepsza kronika, jaka kiedykolwiek została nakręcona. Niemieckie gazety pełne były makabrycznych zdjęć i relacji opisujących drobiazgowo zbrodnie sowieckie. Co ciekawe, wśród ofiar pisano tylko o Ukraińcach, Litwinach i Niemcach. Nie wspominano o tysiącach pomordowanych Polaków. Był to zabieg celowy. Nie chciano bowiem, by informacje o pomordowanych Polakach zaowocowały współczuciem. Propaganda Goebbelsa, propaganda niemiecka, okazała się niezwykle skuteczna. W jednej z niemieckich relacji czytamy: poszedłem do kina i obejrzałem kronikę filmową. Widziałem tam potworności wyprawiane przez tych barbarzyńców we Lwowie. Nędza i rozpacz, jak ci ludzie zostali pomordowani. Leżeli tak stosami, a ich rodziny chodziły pomiędzy nimi i szukały swoich. To był koszmarny widok. Całe kino płakało. Niemiecki żołnierz z dywizji SS Viking pisał ze Lwowa: w międzyczasie minęło 7 dni wojny. W te dni czerwony motłoch wykorzystał na dokonanie nieprawdopodobnie okrutnych zbrodni na Ukraińcach i Polakach. Wyrżnęli ich wszystkich. Wiele piwnic było wypełnionych po brzegi ciałami. Ludzie, którzy przeżyli, wiwatowali na nasze wejście. W końcu, po 2 latach cierpień pod bolszewickim jarzmem, przyszła dla nich godzina wyzwolenia. Okrucieństwo zbrodni popełnionych na Polakach, Ukraińcach, Litwinach, na Kresach Wschodnich, okrucieństwo wyeksponowane przez niemiecką propagandę, spowodowało przekonanie bardzo wielu Niemców o słuszności wojny ze Stalinem, o słuszności wojny z bolszewizmem. Jak twierdzi również wspomniany już historyk Bogdan Musiał, to doświadczenie tej straszliwej zbrodni albo doświadczenie osobiste wielu żołnierzy, którzy widzieli tą zbrodnię na własne oczy, czy też doświadczenie pośrednie za pośrednictwem gazet, kronik filmowych, audycji radiowych, zaowocowało olbrzymią nienawiścią i bezwzględnością Wehrmachtu w czasie wojny na wschodzie. Niemieccy żołnierze byli bowiem przekonani, że każde okrucieństwo jest tutaj usprawiedliwione. Niemcy wykorzystali również te zbrodnie do rozpętania fali pogromów antyżydowskich na Kresach Wschodnich. Bardzo często było tak, że w miejsca zbrodni wprowadzano okolicznych mieszkańców, tłumaczono tym mieszkańcom, że zbrodni dokonali Żydzi, po czym miały miejsce pogromy z dużym udziałem ludności ukraińskiej, pogromy, które kończyły się często masowymi zbrodniami. Według wielu historyków to ludobójstwo, którego dopuścili się Ukraińcy wówczas na żydowskiej społeczności Kresów, przełamało pewne hamulce moralne. Minęły 2 lata i często ci sami ludzie, którzy w 1941 roku mordowali Żydów, zaczną masowo mordować Polaków. W 1943 roku rozpocznie się na Wołyniu tak zwana rzeź wołyńska. Kilkadziesiąt tysięcy zabitych obywateli II Rzeczpospolitej, co najmniej kilkanaście tysięcy zabitych naszych rodaków, zabitych często w okrutny sposób, zasługuje na naszą pamięć, zasługuje na modlitwę, zasługuje na wspomnienie. Warto pamiętać o tym mało znanym sowieckim barbarzyństwie. Warto pamiętać o tych obywatelach II Rzeczpospolitej pomordowanych w okrutny sposób w czerwcu i lipcu 1941 roku na dawnych Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej.